Serce dla misji.
W dzisiejszej audycji powracamy do rozmowy z Agnieszką Ogioldą, która ostatnie 2 lata spędziła w domach serca w Indiach i w Peru. W jednym z listów napisałaś tak: musiałam się nauczyć, że nie ratuję ani nie zmieniam tutaj niczyjego życia, nikogo nie leczę. Zwykle po prostu siadam obok jednego z nich i trzymam go za rękę. To najprostsza miłość?
Może najprostsza, może najtrudniejsza. Dla mnie na pewno w którymś momencie bardzo trudne doświadczenie. Pogodzić się z tym, że oczywiście czasem możemy pomóc konkretnie, to się zdarza, a bardzo często nie możemy. Znaczy, bardzo często sytuacja nas przerasta, tak? My nie zmienimy działania systemu służby zdrowia w Indiach czy w Peru, nawet jeśli on kuleje, tak? My nie zmienimy tego, jak wygląda życie wielu naszych przyjaciół i co im się przydarzyło. My możemy tylko z tym życiem, jakie oni mają, towarzyszyć, tak? I także towarzyszyć im w tym, że my jakby zaakceptujemy to ich życie. To znaczy, nie będziemy go próbowali na siłę zmieniać, jeśli oni tego nie chcą, albo jeśli nie ma takiej możliwości, tak? To znaczy, powiedzenie, okej, tak, twoje życie jest trudne, wiele rzeczy jakby na taką ludzką logikę powinno się wydarzyć inaczej w twoim życiu, ale takim, jakim jesteś, ja cię będę kochać, tak? Ja się cię będę starać kochać. I to rzeczywiście, to jest proste, to nie jest łatwe, tak bym powiedziała. To znaczy, dzięki temu właśnie często wiele nie trzeba robić. Myśmy nie uczyli naszych dzieci, czasem odrobiliśmy z nimi zadanie domowe bez wielkich sukcesów.
Bez wielkich sukcesów waszych czy dzieci?
Czasem obopólnych, ale mówię, zwykle to myśmy się nie starali naszych dzieci wyedukować, nauczyć ich angielskiego, tak? Myśmy po prostu siadali i grali z nimi w piłkę, w Chińczyka, tak? Czy nie wiem, składali samoloty z papieru albo rysowali i to jest szalenie proste, tak?
No ale przecież mógłby sceptyk, słuchając cię teraz, powiedzieć tak, no to w zasadzie 2 lata swojego życia, tego zaraz po studiach, spędziłaś z ludźmi, którzy mogliby się w zasadzie bez ciebie obejść. Przecież te dzieci mogły grać ze sobą w tego Chińczyka. Nie byłaś tam potrzebna.
To znaczy, z jednej strony na pewno tak jest. I z tym się trzeba w którymś momencie misji pogodzić, myślę, żeby ją spokojnie przeżyć i też, żeby ona owocowała w życiu. My tam nie jesteśmy potrzebni. Ja pamiętam po kilku miesiącach mojej misji w Peru. Bliżej początku niż końca jeszcze ciągle, ponieważ gdzieś tam brakło wolontariuszy, to znaczy część wolontariuszy miała spotkanie w Europie, ci, którzy robili drugą misję, więc tam na miesiąc polecieli na takie rekolekcje. Nowi wolontariusze jeszcze nie przylecieli i myśmy na tydzień musieli zamknąć dom, bo fizycznie brakowało ludzi, tak? Ja byłam sama w tym momencie w naszej dzielnicy, no sama ze względów i na po prostu charakter naszej działalności, on jest wspólnotowy, jakich ze względów bezpieczeństwa jakoś tam nie mogłam w domu zostać, a mamy drugi dom dla wolontariuszy w Limie, więc ja po prostu tam pojechałam, dosłownie na tydzień. Pamiętam, że dla mnie było szalenie ciężko, mi się wydawało, że kurczę, no ale mamy przyjaciół, którzy przychodzą codziennie, którzy na nas liczą, którzy jak mają jakikolwiek problem, to pierwsze co, to walą do domu w serca, nie? No dla mnie to był koszmar. Ja przyjęłam tą decyzję, bo tam ludzie, którzy mają więcej doświadczenia ode mnie, tak powiedzieli. Zresztą rzeczywiście nie było za bardzo innego rozwiązania. Pamiętam, jak to było dla mnie ciężkie.
Bo byłaś przekonana, że będzie was brakować.
Tak, że dla wielu ludzi to będzie, oni to przyjmą z jakimś tam poczuciem, nie wiem, zdrady, tak, oszukania. Wróciliśmy po tygodniu czy po 10 dniach do Barrio. Ręką na sercu. Nikt nas nie spytał, co się stało, dlaczego nas nie było. Okej, nie było was, teraz jesteście, super, cześć, nie? Jakby się nic nie stało, jakby to były 2 dni albo 1, nie? I mi to wtedy otwarło oczy, jak bardzo, no ci ludzie sobie poradzą, tak? Będą odwiedziła nas też w którymś momencie osoba konsekrowana, świecka z domu serca, która w tym momencie była w Ekwadorze na misji, ale wcześniej była na Haiti. Bardzo, bardzo ciężka misja, bardzo ubogi kraj, bardzo trudna sytuacja. W którymś momencie ze względu na bezpieczeństwo i ze względów takich właśnie tego, że tam nawet szpitala nie było, no stwierdzili, że nie mogą wymagać od wolontariuszy jeżdżenia tam, zamknęli dom. I ona nam opowiada, że no to oczywiście to była koszmarna decyzja dla wszystkich wolontariuszy, którzy tam byli, a właśnie przyjaciele z Barrio pomogli im przejść przez to, tak? Bo oni mówili, myśmy się bardzo cieszyli, że jesteśmy waszymi przyjaciółmi, jesteśmy wam bardzo wdzięczni, nadal się będziemy za was modlić, liczymy, że wy się będziecie modlić za was, no ale musicie jechać, no tutaj nie możecie żyć. Oni to rozumieli lepiej niż ci wolontariusze z Europy często, także nie jesteśmy niezastąpieni.
A dalej w tym liście pisałaś tak: chyba najważniejszą rzeczą, jakiej się tu nauczyłam, jest pokora. ta pokora właśnie z tej, wynikająca z tej świadomości, że nie jesteście niezbędni w tych dzielnicach, ale ta pokora też chyba wynikała z faktu, że na początku nic nie rozumiałaś, nie mogłaś się wymądrzać.
Tak, to na pewno jest takie doświadczenie, które dużo uczy, zwłaszcza, że nie wiem, czy każdy, ale ja przed wyjazdem to miałam wizję, że no to ja się tego języka nauczę tak szybko po prostu, no tam każdą wolną chwilę na to poświęcę i będzie super. I no imiona dzieci to ja po dwóch dniach będę znała, no więc nie.
I nie było tak.
Nie, zupełnie tak nie było. Nie byłam tam żadnym orłem językowym, a mówię, imiona to w Peru to były dla mnie. Bardzo się starałam, ale nie zawsze mi wychodziło. Przez długi czas się uczyłam. Więc jest to często właśnie na takim poziomie, że człowiek po prostu jest głupi. No może to jest nawet silniejsze doświadczenie w Indiach, bo tam to naprawdę się przyjeżdża i człowiek nie wie, jak z toalety skorzystać, a nie jak się ubrać. Jak ktoś nie wytłumaczy, to nic nie wiadomo. Gdzie kupić, co kupić, jak, nic. No nic nie wiemy. Jak zapłacić. No można zrobić mnóstwo pomyłek w takich rzeczach, które u siebie człowiek robi, w ogóle nie myśli. Ale też właśnie pokory uczy to, żeby sobie zdać sprawę, jak bardzo my nie jesteśmy niezbędni i nie ratujemy świata. A jeśli ratujemy świat, to bardziej niż wszystkim innym może naszą modlitwą. I też jak często myślę, ja przynajmniej na początku podchodziłam do naszych przyjaciół, tak może trochę z góry, tak? No bo my tu jesteśmy wykształceni z Europy, my wiemy, jak się robi rzeczy, tak? My wiemy, jakie powinno być ich życie, tak? My wiemy, co jest niezbędne człowiekowi do szczęścia, tak? My wiemy, jakie powinni mieć ideały, cele i pragnienia.
Oświeceniowy rozum górą.
Tak. A później człowiek rozmawiał sobie z taką matką rodziny w Peru na przykład i robi się taki malutki. czy nawet w Indiach, my z wszystkimi naszymi teoriami na temat ekumenizmu i tak, napisanymi na ten temat książkami. Później widziałam nasze dzieciaki na ulicy, które jedno było muzułmaninem, jedno katolikiem, a jedno protestantem. Bawiły się ze sobą świetnie, a na Boże Narodzenie jedne drugich zapraszały do domu, tak? Każde na swoje święta zapraszały do domu. Na Boże Narodzenie nasz przyjaciel malutki, teraz to już nie jest taki malutki, urósł, przed swoim domem budował gigantyczną szopkę, tak? No kurczę, podobał mu się szopka, miał dobre konotacje w głowie z chrześcijaństwem, chodził do katolickiej szkoły, bo taka akurat była blisko. I mówię, to taki był ekumenizm stosowany i praktyczny. Także często się nawet mówię od naszych przyjaciół, na których niewątpliwie, ja przynajmniej mówię, na początku to często patrzyłam na nich z góry, a później oni nas uczyli życia.